Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dwunastego sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Watykański dokument o roli sanktuariów w nowej ewangelizacji, papieska pomoc dla głodującej Afryki oraz remont placu Świętego Piotra to główne aktualności, od których rozpoczniemy nasz program. Nadamy też reportaż z warszawskiej pielgrzymki na Jasną Górę, a na zakończenie zaprezentujemy najnowszy numer kwartalnika Pastores. Zapraszam. Roli sanktuariów w dziele nowej ewangelizacji poświęcony jest list skierowany do ich kustoszy przez kierownictwo Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Autorzy wskazują na sanktuaria jako na wciąż skuteczne narzędzie powstrzymywania sekularyzacji i szerzenia praktyk religijnych. Są to bowiem szczególne miejsca, gdzie człowiek może doświadczyć miłości i obecności Boga. Otacza je również pobożność ludowa, która jednak, jak się zaznacza, nie powinna przyćmiewać Słowa Bożego, będącego podstawowym źródłem modlitewnej inspiracji.
Kolejnym elementem, na który wskazuje Kongregacja do Spraw Duchowieństwa w kontekście działalności sanktuariów, jest sakrament pokuty. Zachęca się kustoszy do dbania o ten wymiar duszpasterstwa także w zakresie praktycznym, jak odpowiednie przygotowanie konfesjonałów czy dobór spowiedników.
W liście podkreśla się ponadto centralne miejsce Eucharystii w kulcie sprawowanym w katolickich sanktuariach. Tu także kongregacja nie szczędzi szczegółowych uwag dotyczących przygotowania miejsca celebracji oraz samej formy sprawowania liturgii. Ostrzega przy tym przed pokusą dowolności, która dezorientuje wiernych uczestniczących we mszy. Jak zaznacza prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, kardynał Mauro Piacenza, wydany właśnie dokument wpisuje się w nurt nowej ewangelizacji.
Chcieliśmy zwrócić uwagę na te miejsca, które Paweł VI nazywał klinikami ducha, ponieważ w okresie intensywnej sekularyzacji sanktuaria może bardziej niż kiedykolwiek pełnią swoją rolę. Trafiają tam bowiem ludzie, którzy zwyczajnie rzadko czy wręcz w ogóle do kościoła nie chodzą, a znajdując się na wycieczce, podziwiając sztukę czy z jakichś innych powodów, wchodzą do sanktuarium. Dlatego należałoby dla nich powiązać różnorodne elementy pomocne w spotkaniu z Bogiem. Ważne jest tu także ponowne docenienie pobożności ludowej, niegdyś traktowanej z przymrużeniem oka przez tzw. intelektualistów. Obecnie na nowo bada się fenomen pobożności ludowej i to nie bez szacunku, bowiem jest to wielkie bogactwo. Byłoby poważnym duszpasterskim błędem pomijanie czy niedocenianie tego zjawiska.
Za 30 miesięcy plac Świętego Piotra będzie wyglądał jak przed 350 laty. W Watykanie rozpoczyna się kompleksowy remont placu. Odrestaurowane zostaną 284 kolumny, 92 filary, 140 figur na kolumnadzie, 6 herbów papieskich, a ponadto dwie fontanny, XIX-wieczne latarnie oraz antyczny obelisk pośrodku placu, który niegdyś znaczył metę w cyrku Nerona. Jak podano dziś w Watykanie, prace są zaplanowane na 2,5 roku. Nad artystycznym aspektem renowacji będą czuwali specjaliści z muzeów watykańskich.
www.radiowatikana.org. Wybierz program polski. Czytaj wiadomości.
Stolica Apostolska wciąż wspiera głodującą ludność Afryki. Wczoraj na ten cel przekazano z Watykanu kolejne pieniądze. Sekretarz papieskiej Rady Corunum nie ujawnił, o jaką tym razem kwotę chodzi, podkreślił jednak, że mowa jest o znaczącej pomocy. Wcześniej na pomoc Afryce Benedykt XVI przekazał za pomocą watykańskiej Caritas kilkadziesiąt tysięcy euro.
Ksiądz Giovanni Pietro d'Altozzo podkreślił, że Stolica Apostolska współpracuje z Caritas Internationalis oraz mniejszymi organizacjami kościelnymi działającymi w krajach dotkniętych tragedią suszy. Wskazał, że dotychczas fundusze przeznaczane są głównie na pomoc natychmiastową w postaci wody, żywności i lekarstw. Zaapelował jednocześnie, by z uwagą śledzić to, co dzieje się na Czarnym Lądzie i nie dopuścić, by kolejna afrykańska tragedia uległa stopniowemu zapomnieniu. Kryzys na rynkach walutowych już przysłonił dramat Afryki, zauważył sekretarz Corunum.
Tymczasem z Afryki docierają wciąż niepokojące wieści. Pracownicy organizacji humanitarnych alarmują, że sytuacja w krajach rogu Afryki Wschodniej ulega ciągłemu pogorszeniu. Szczególnie dramatyczna jest na południu Somalii, gdzie z powodu rebelii wciąż nie można otworzyć korytarzy humanitarnych. Najwięcej ofiar śmiertelnych jest wśród dzieci, kobiet i ludzi starszych, stąd wiele projektów pomocowych kierowanych jest właśnie do tych osób. Organizacje apelują też o dalszą zbiórkę funduszy pomocowych, ponieważ środków wciąż brakuje. Caritas Polska w najbliższą niedzielę przeprowadzi krajową zbiórkę na rzecz głodujących w Afryce.
Wypaczone pojęcie miłości i seksu utrudnia zrozumienie nauczania błogosławionego Jana Pawła II na temat ludzkiej miłości, ostrzega biskup Jean Lafitte, sekretarz papieskiej Rady do spraw rodziny. W wywiadzie dla agencji CNA zauważył on, że zbytnie koncentrowanie się na seksie i ciele przy lekturze papieskich kateches o miłości z lat 1979-1984 może sprawić, że nie uchwycimy ich właściwego sensu. Jan Paweł II zawsze postrzegał ludzką miłość w szerokim kontekście Bożego powołania do miłości. Był świadomy misterium płciowości, która polega na udziale mężczyzny i kobiety w przekazywaniu życia i pośredniczenia tym samym w dziele stworzenia, podkreśla watykański hierarcha. Przyznaje on, że piękno seksu oraz piękno ludzkiego ciała mogą pociągać. To normalne, ale nie wolno zawężać perspektywy, dodaje. Mówiąc o kontrowersjach wokół interpretacji kateches Jana Pawła II, biskup Lafitte zachęca do ich lektury w pełnej wersji. W jego przekonaniu są one dostępne dla wszystkich. Dotyczą bowiem sfery życia, która jest wspólna dla wszystkich ludzi, bez względu na ich intelektualny potencjał. Dodajmy, że aktualny sekretarz papieskiej Rady do spraw rodziny jest absolwentem Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną imienia Jana Pawła II. Należy też do wspólnoty Emanuel. Siódmy dzień w drodze na Jasną Górę znajduje się warszawska pielgrzymka piesza. Tegoroczna wędrówka ze stolicy jest wyjątkowa, bo odbywa się już po raz 300. Jubileuszowe rekolekcje w drodze są wielkim tedeum za wierność Warszawy i odbywają się pod hasłem 300 lat z Maryją w pielgrzymce wiary. Reportaż Izabeli Teraz.
Maryjo, 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 do Ciebie biegniemy co sił. Dżownica i Ślimak nas mija, lecz tuż by przejmował się tym, idziemy polami, łąkami.
Jest tutaj wspólnota ludzi, którzy myślą w sumie podobnie jak my. Może nie wszyscy, ale jest łatwiej. I także chcą się modlić i wiedzą w sumie, po co tu są. No i za to chwała Panu.
Maryja była wezwana do wiary, że ten, którego poczęła za sprawą Ducha Świętego, był Synem Bożym.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
Ta pielgrzymka jest szczególna poprzez jubileusz, ale i także przez to, że mimo różnych trudności, które przeżywamy, znajdujemy czas na to, aby wyrwać się ze świata zewnętrznego, z tych różnych kłopotów, problemów i znaleźć czas, aby na te 9 dni wyjść na tą górę przemienienia, na pustynię, aby słuchać słowa Pana. Staramy się poprzez konferencję, modlitwę przemieniać swoje serce, umacniać je, aby później, kiedy wrócimy do naszych domów, abyśmy mieli siłę dawać świadectwo w wierze. Nie tylko w środowiskach, które są przyjazne, wierze, kościołowi, ale także tam, gdzie trudno jest głosić Chrystusa, gdzie trudno stawać się świadkiem Jezusa Chrystusa.
Od 70 lat, najpierw sami, potem z dziećmi, mamy ich czwórkę, no teraz znowu sami, bo dzieci już są dorosłe i potrzebują naszej modlitwy, naszej ofiary, żeby no, nie zbłądziły w obecnym życiu dorosłym. To jest największy dar, jaki możemy dać naszym dzieciom.
Powiem, że moje pielgrzymowanie zaczęło się po szkole podstawowej, jak mama mnie zaprowadziła pierwszy raz na pielgrzymkę. Później w pielgrzymce poznałem swoją żonę, która też z tej samej parafii pielgrzymowała. Ja byłem też troszkę wcześniej jeszcze w Częstochowie i pierwszy raz zaniosła mnie mama pod swoim sercem, ponieważ w starszym wieku, mając 40 lat, zaszła w ciążę i zastanawiała się, czy przeżyje, czy ona podoła. I poszła wtedy ze swoją koleżanką na pielgrzymkę w 57 roku. I od tamtej pory staramy się dziękować Matce Bożej za to, że jestem i że mam żonę z pielgrzymki i nasze dzieci, że też tutaj pielgrzymowały przez pewien czas.
Ave Maria, zdrowaś, zdrowaś. Zdrowaś Maria.
Nazywam się Adam Kołtuniak, jestem głównym porządkowym warszawskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę. Zrozumienie kierowców jest w tym roku wyjątkowo duże. Nawet są mile przyjaźnie nastawieni. Także na razie jest wszystko w porządku i mam nadzieję, że będzie tak do samego końca z kierowcami i z pogodą. Współpraca między nami, służbami porządkowymi, a policją przebiega bardzo wspaniale, wyśmienicie można powiedzieć. Od wielu, wielu lat zresztą. Nie spotkaliśmy się nigdy z jakimś tam, że jesteśmy gorsi, czy po prostu mniej umniemy. Także jest naprawdę bardzo fajnie, przyjaźnie. Remonty dróg nas nie oszczędzają, nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju. Ale jest zrozumienie i ze strony kierowców, i ze strony pielgrzymów. Każdy z nas, porządkowych, mamy przeszkolenie, które w tym roku odbywało się w Częstochowie. Także samo to może już jest mobilizujące dla policjantów, że coś umiemy, coś potrafimy. Jesteśmy oznakowani, mamy kamizelki odblaskowe, już nie jakieś tam, nie wiadomo, szyte pokątnie, tylko kamizelki już czwartej, piątej generacji niektórzy. W tej chwili jesteśmy wszyscy jednakowo ubrani, także jest to duży, duży, duży postęp, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I jesteśmy widoczni po prostu. Bądź widoczny, bądź bezpieczny.
Rzuć między nas! Rzuć między nas! Najszerszą z rzek. Najszerszą z rzek. A ja i tak. A ja i tak. Odnajdę cię.
Pielgrzymuję do Matki Bożej 49 raz. Po raz pierwszy zabrała mnie moja ciocia w 62 roku. Na szlak pielgrzymi, jako dziecko właściwie, to nie były żadne przeżycia, to była taka przygoda, powiedziałabym. Ale następnego roku wybrałam się, był to 63 rok, gdzie wrócili wozy do Warszawy. I jako dziecko zastanawiam się, dlaczego pielgrzymka nie otrzymała pozwolenia. Ci, którzy uczestniczyli w pielgrzymce, dostali mandaty. Prawda, jako dziecko szłam jako córka ojca Melchiora wtedy, bo ojciec Melchior powiedział, że idzie z żoną i z dziećmi, bo księży milicja obywatelska tak zwana wyłapywała wtedy, więc tylko księża pod pseudonimami rodziców, prawda, mogli uczestniczyć w tej drodze. Szliśmy małymi grupami przez lasy. No i tak wyrastałam w tej pielgrzymce i później po prostu znalazłam taki sens pielgrzymowania. Pamiętam, jak miałam 16 lat, była pielgrzymka o trzeźwość narodu. A ja oczywiście nie miałam ojca pijaka, brata pijaka, sobie myślę, tak, o co ja się będę modliła? Ale wtedy tak powiedziałam sobie, Matko Boża, wszyscy się o coś modlą, ja cię proszę o jedno, żebym męża pijaka nie dostała. No i później, kiedy wyszłam za mąż po latach, przypomniałam sobie ten moment, że Matka Boża potraktowała poważnie moją prośbę. I w tej chwili podchodzę do tego tak, że każdy rok jest inny. Każdy rok wnosi w moje życie coś nowego, nowe doświadczenie. Jest to piękna rekolekcja w drodze, której się po prostu nie da zapomnieć. Przez cały rok się rozważa i przychodzi następna pielgrzymka.
Matko, idziemy do Ciebie, serca swe chcemy Ci dać.
Wraz z nami ojciec Paweł Stępkowski, zastępca kierownika warszawskiej pielgrzymki pieszej jubileuszowej. Ojcze, w kolejnym dniu pielgrzymowania pątnikom pokazane zostało to wotum, które niesiecie w darze dla Matki Bożej.
Tak, po raz pierwszy tej części pielgrzymu, która wyruszała z nami z Warszawy, pokazaliśmy w trakcie poświęcenia, wychodząc z naszego kościoła w Warszawie na ulicy Długiej. To był taki bardzo piękny, podniosły moment, kiedy uświadomiliśmy sobie, ten bagaż 300 lat, który dźwigamy w jubileuszowej 300. pielgrzymce. Myślimy, żeby to wotum uroczyście towarzyszyło nam jeszcze na kilku mszach świętych. Trochę nie umieliśmy sobie wyobrazić, jakby to było, gdybyśmy je nieśli, chociaż to byłoby chyba najbardziej odpowiednie, ale jednak dzień w dzień nie potrafiliśmy sobie tego jakoś z bezpieczeństwem zorganizować, żeby je dostarczyć, ale zrobimy przepiękną maryjną procesję na zakończenie pielgrzymki 14 sierpnia o godzinie 19 z kościoła świętej Barbary. I to będzie taki bardzo reprezentatywny, chcielibyśmy jak najpiękniejszy moment, w którym wniesiemy to wotum na wały jasnogórskie, a stamtąd trafi do kaplicy Matki Bożej.
Z tym jubileuszem wiążą się pewne przywileje, które mają pątnicy.
Tak, pierwszy przywilej fantastyczny to ten, że specjalny list do nas napisał papież Benedykt XVI. On był odczytany przez księdza kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa archidiecezji warszawskiej, a także przypisany do każdego dnia odpust zupełny, który można ofiarować za siebie lub za swoich bliskich zmarłych. Każdego dnia związany on jest z jubileuszem tejże pielgrzymki.
Mario, Matko, Wspomożycielko, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. Wszystko, co moje jest, do Ciebie należy. Daj mi swe serce, cały jestem Twój. I teraz uwaga, łapiemy się za ręce. To też dobrze zrobi dla takiej kondycji fizycznej, prawda? I totus tus, totus tus, do góry. Totus tus, totus tus.
Reportaż przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
52 numerowi kwartalnika Pastores przyświecają dwa motywy o szczęściu. Pierwszy eksponuje przekonanie, iż można mówić o nim już i jeszcze nie. Drugi zarysowuje pojęcie szczęścia w Bogu. Zdaniem biskupa Jana Bernarda Szlagi, o przestrzeganiu szczęścia w dużej mierze decyduje nastawienie do faktu umierania. Jego zdaniem właśnie łzy mogą zamazać prawdziwy obraz życia. I odwrotnie. Jak daje świadectwo Robert Kowalik, lekarz, szczęśliwy człowiek potrafi rozpoznać Boże działanie w cierpieniu i umieraniu. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk próbuje przekonać, że ukrzyżowany Jezus Chrystus najbardziej rozświetlił sens ludzkiego życia, wykazując, iż uzasadnienia szczęścia nie ma w otaczającym go świecie. Życie świętych, zdaniem ojca Andrzeja Derdziuka, stanowi szczególną ilustrację przeżywania radości pochodzącej od Boga, który jest Ojcem. Potwierdza to wypowiedź ojca Michała Zioły o życiu mnichów, których obecność w Kościele i w świecie zaprasza do otwartości horyzontów życiowych na wieczność. O konsekwencjach zamknięcia perspektywy życia na Boga można się przekonać po analizie tylko psychologicznych i socjologicznych recept na szczęście. Krzysztof Wielecki prezentuje chaos i sprzeczności przeprowadzonych badań na temat szczęścia. Podziela tę opinię ojciec Dariusz Kowalczyk, bo na podstawie własnych obserwacji dochodzi do przekonania, że o rezultatach badań często decydują badający, urastający niekiedy do kapłanów, usiłujących zastąpić Kościół. Jak tego dowodzi ojciec Wojciech Giertych, szczęście się przyjmuje, gdyż zostało ono podane jako obietnica w kazaniu na górze. W numerze także wykazano, że jednak nie każde religijne ujęcie szczęścia jest dobre. Ojciec Mateusz Hinz przedstawia logikę ujęcia chrześcijańskiego, a ksiądz Janusz Zawada referuje treści książeczki Tajemnicy Szczęścia i stawia pytania o jej teologiczne uzasadnienie. Mając takie i inne przykłady zniekształcenia chrześcijańskiego szczęścia, ksiądz Ryszard Szmytki przekonuje, że odpowiedzią na taką sytuację pozostaje większe zaangażowanie w ewangelizację. W imieniu redakcji Pastores ksiądz Wojciech Węckowski.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.